W obronie studenckości. W ten sposób blisko 500 grupa mieszkańców osiedla Politechniki Łódzkiej żegnała nas tuż po zakończeniu 50-godzinnego programu pożegnalnego. Wspólne bycie ze sobą i śpiewanie rozpoczęło się tuż po północy, skończyło o 3 nad ranem 1 lutego 1986 roku. Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej powstało w 1959 roku. Początkowo przez długie lata było agendą ZSP, potem SZSP. Natomiast od roku 80 funkcjonowało praktycznie jako samodzielna organizacja studencka, chociaż nigdy nie zostało to usankcjonowane prawnie. Dwukrotnie podejmowane próby zatwierdzenia statutu radia ugrzęzły w niemocy i niechęci władz uczelni. Ostatnia próba podjęta została w listopadzie minionego roku na mocy już znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym. Skwitowało ją milczenie, które trwało właściwie do 9 stycznia bieżącego roku. Właśnie 9 stycznia rektor Politechniki Łódzkiej przedstawił redaktorowi naczelnemu Radia Żak tekst swojego zarządzenia w sprawie nowych zasad funkcjonowania radia. Zarządzenie zapowiedziało rozwiązanie z dniem 1 lutego dotychczasowych struktur SR Żak oraz stworzenie nowych, zrywających z całą 27-letnią tradycją radia. Na protest redaktora naczelnego rektor zareagował stwierdzeniem, że tekst tego zarządzenia nie podlega konsultacji.
Rzeczą dla mnie chyba najgroźniejszą, moment kiedy wy zmuszeni będziecie wyłączyć magnetofony, jest chwilą, w którym unicestwi się jedyną już w tej chwili grupę osób, która mogła przekazywać bezpośrednio nasze radości, oraz zniknie też możliwość polemik na tematy dotyczące studentów, a tematy pomijane przez różnego rodzaju decydentów. Środowisko, wydaje mi się, stanie się bierne jak nigdy dotąd, nie dlatego, że ludzie przestaną myśleć, ale dlatego, że nikt z organizacji, które istnieją, nie będzie miał możliwości lub też nie będzie miał ochoty wchodzić do każdego pokoju i pytać o sprawy dotyczące studentów.
Zarządzenie rektora oparte zostało na rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie tele- i radiowęzłów zakładowych. Zapowiedziało tworzenie nowego radia od powołania Rady Programowej, złożonej z przedstawicieli organizacji studenckich i młodzieżowych, przypisując jej kompetencje wnioskowania i razem z rektorem stanowienia we wszelkich sprawach radiowęzła. Po ukonstytuowaniu się Rada miała przygotować i przedłożyć do zatwierdzenia rektorowi regulamin oraz ustalić kandydaturę redaktora naczelnego. Mianowany później przez rektora etatowy redaktor naczelny, stanowiący jednoosobowe kierownictwo radia, miał dobrać sobie zastępców oraz pracowników jedynie spośród studentów i pracowników Politechniki Łódzkiej. Dopiero po spełnieniu tych warunków miało nastąpić wznowienie działalności czegoś, co w tym piśmie miało nadal nosić nazwę Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej.
Płacze studencka brać w pokojach, patrzy na głośnik na ścianie i w świadomości ich majaczy bliski koniec, rozstanie. Lecz może tak nie będzie, nie zostaniemy sami. Kiedyś powrócą dobre chwile i znowu się spotkamy.
Czy jeszcze kiedyś popłyną słowa do ludzi i nad książką zgarbionych karków i każde jedno pytanie zadaje sobie od nowa. Czy jeszcze kiedyś ciężar ten rzucimy z barków? Czy jeszcze kiedyś sygnał ten usłyszę i ludzi, co przy nim wiecznie trwali, czy jeszcze o nim choć słowo napiszę? Być może, gdy będą mu wierni ci, co zostali.
Nie trudno zauważyć, jak kategoryczne zmiany wprowadzało to zarządzenie, nie konsultowane zresztą z żadną stroną studencką. Zaprzeczało wypracowanym i praktykowanym w Żaku przez 27 lat zasadom pełnej bezinteresowności, wybieralności i kolegialności, decydujących o studenckości radia. Pracujący tu społecznie człowiek miał być pozbawiony jakiegokolwiek prawa stanowienia o radiu. Kolegium redakcyjne, mimo nieskrywanej niechęci władz uczelni, podjęło próbę wykazania, że konsekwencją wprowadzenia w życie tego zarządzenia będzie zniszczenie studenckości radia, że regulacja jego statusu prawnego nie musi się zakończyć przekształceniem go w etatowy radiowęzeł zakładowy. Nie wpłynęło to jednak na zmianę stanowiska władz uczelni.
Zastanawiałem się długo nie nad tym, dlaczego takie decyzje zostały podjęte, bo to chyba do niczego nie mogłoby nie doprowadzić. Natomiast oboje z żoną zastanawialiśmy się długo nad odpowiedzią na pytanie, dlaczego słuchacze, mieszkańcy osiedla tak boleśnie odbierają tą decyzję. Bo ból w sercach żakowców jest zrozumiały, jest to bądź co bądź tradycja dwudziestoparoletnia i ogromny wkład pracy, który nagle zostaje odcięty. Natomiast słuchacze, którzy praktycznie są związani z Żakiem tylko od tak, od niechcenia, włączając nieraz głośniki, żeby umilić sobie naukę czy spędzanie wolnego czasu. Dlaczego to jest takie bolesne? Doszliśmy do wniosku, że ta decyzja chyba była obliczona właśnie na taki efekt, że to bolesne rozczarowanie, rozterka wewnętrzna w sferze rzeczywistości, która później ma się przenieść na sferę idei i która ma potem właśnie zaprocentować zagubieniem się wszystkich ludzi, których stać jeszcze na samodzielne, niezależne myślenie.
Kolegium redakcyjne stanęło na stanowisku, że kandydatury na redaktora naczelnego powinien ustalać zespół redakcyjny, a dopiero potem opiniować Rada Programowa i zatwierdzać rektor. Że funkcja Rady Programowej powinna być raczej opiniująca, a nie stanowiąca. Oraz, że w radiu powinien móc pracować każdy, kto akceptuje jego regulamin. Stanowisko Żaka gorąco poparli słuchacze, pisząc petycję do rektora z 1124 podpisami. Poparła powołana przez rektora już 17 stycznia Rada Programowa. Początkowo również jasno popierał Komitet Uczelniany PZPR. Wstawili się za nami także koledzy z Akademickiego Centrum Radiowego KIKS, co zakończyło się udzieleniem im nagany przez rektora Uniwersytetu Łódzkiego. W tej sytuacji władze Politechniki Łódzkiej ustnie wyraziły zgodę na uwzględnienie zdania kolegium redakcyjnego i zaleciły Radzie Programowej, aby najpierw opracowała regulamin radia, a dopiero po jego przyjęciu dokona się ewentualnych zmian w zarządzeniu rektora. Rada Programowa opracowała projekt regulaminu oparty na ostatnim projekcie statutu Żaka oraz poprosiła władze uczelni o wyrażenie zgody na funkcjonowanie radia na dotychczasowych zasadach do czasu ustalenia wspólnego stanowiska. Tymczasem władze uczelni zupełnie nieoczekiwanie odmówiły przyjęcia obu propozycji. Było to już 29 stycznia, na dwa dni przed wejściem w życie zarządzenia i rozwiązania radia.
Trzeci rok jestem tutaj na osiedlu i przez te 3 lata naprawdę stałem się doroślejszy w tym sensie, że inaczej patrzę na inne sprawy, że po prostu widzę to, co przedtem nie widziałem. I ja właśnie chciałem tak od siebie podziękować radiu za to, że wychowało mnie. No, ładnie powiedziane. W szkole też mnie wychowywali, no ale to jest inna rzecz. To znaczy, to słowo, które różnie może być wykorzystane. I jeszcze życzyłbym, aby ta jedność, to razem, to zbratanie nasze, które w tej chwili ma miejsce, to, że wszyscy studenci są razem, żeby to po zakończeniu całej tej afery, no można powiedzieć tak, żeby to nie znikło, żebyśmy nadal byli razem, a nie po prostu, no cóż, Żak się skończył, idziemy do siebie. Ja wiem, że dochodzą tutaj takie elementy jak szkoła i tak dalej, i te kłopoty nasze, nauka, ale jednak ważne jest to, żebyśmy byli razem. I tu znów zabraknie tego elementu jednoczącego, czyli Żaka, który był bezpośrednio mógł przemówić do wszystkich jednocześnie.
Tego samego dnia odbyło się walne zebranie pracowników Żaka, które jednomyślnie przyjęło uchwałę o warunkowym rozwiązaniu radia. Ta warunkowość polegała na tym, że uchwała nabierała mocy w przypadku, jeśli władze uczelni nie zechcą przystąpić do partnerskich rozmów i nie zgodzą się na zawieszenie zarządzenia do czasu przyjęcia wspólnego stanowiska. Jednocześnie walne zebranie postanowiło rozpocząć nadawanie 50-godzinnego programu pożegnalnego do północy z 31 stycznia na 1 lutego. Uznało także potrzebę wystosowania listów do Rady Krajowej PRON po opublikowaniu przez nią dwa dni wcześniej stanowiska o potrzebie naprawy politycznej kraju, do Rady Naczelnej ZSP i do organizacji studenckich i młodzieżowych działających w Politechnice Łódzkiej. Dokumenty te przed wysłaniem zostały złożone rektorowi 31 stycznia, ale nie wpłynęły na zmianę jego stanowiska. Również 31 stycznia dobiegał końca wspomniany program pożegnalny. W jego ostatnich 3 godzinach towarzyszyli nam koledzy z ACR-KIX, nadając także u siebie program specjalny. Z powodu braku stałego połączenia między obu radiami łączyliśmy się telefonicznie aż 5-krotnie, by za każdym razem, choć przez kwadrans, prowadzić program wspólnie, słyszalny w całej Łodzi studenckiej. Najtrudniej jednak mówić spokojnie o udziale słuchaczy w tym programie. Ten udział był po prostu niesamowity.
Muszę wam powiedzieć, że naprawdę ludzie wyciągali po 200 zł, 100 zł, wsadzali do tej skarbonki, latali za mną po korytarzu. Jeśli ktoś nie mógł znaleźć jakiegoś tam drobniaka, grosika, to wpadał do innego pokoju, pożyczał. Ja byłam bardzo zaskoczona, naprawdę wzruszona tym, że tak jest. I w końcu nazbierało się tego dokładnie 5030 groszy, za co postanowiliśmy wam właśnie kupić ten kosz kwiatów.
Nie jesteście sami. Chciałbym was poinformować, że w tej chwili weszła do naszego studia delegacja 7 DS-u Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękujemy bardzo.
Wyjdzie na nowo płyta,
mieszkańcy siódemki strasznie was pozdrawiają. Czy moglibyście w takim razie, myślę, że zrobicie to z prawdziwą przyjemnością, dla samego uwidocznienia, ile was tam jest, zaśpiewać jeszcze cośkolwiek?
Dobrze. Zaproponuję się.
Mogę zabawić się w dyrygenta?
Proszę bardzo.
Czy kapela jest gotowa?
Jasne.
A w ogóle co śpiewamy?
No to...
Co śpiewamy?
Stolat, nie żyją, żyją nam. Stolat, nie żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, nie żyją, żyją nam.
I zabierze się tutaj 50 osobom, co najmniej 50, zabierze się te resztki entuzjazmu, które zostały. I wiesz, to jest gorsze jak morderstwo. Bo to nie jest na ciele, ale to jest na duchu.
Ja tak przysłuchuję się waszemu programowi i doszedłem do wniosku, że podczas prowadzenia rozmów wcześniej, prawda, z władzami uczelni, byli wśród nas przedstawiciele organizacji, które są tutaj na uczelni, które działają i które mogły coś tam dla was zrobić, a jednak potrafiły nie wypowiadać się. Wolały wszystko przemilczeć. Ja bym chciał dla nich coś zadedykować. Uważam, że takie postępowanie jest trochę nie fair. Nasuwa mi się taka wypowiedź pewnego księdza protestanckiego, który udzielił jej po wyjściu z niemieckiego obozu koncentracyjnego dziennikarzom. Wtedy, gdy aresztowali komunistów, nie wołałem, nie protestowałem. Nie byłem komunistą. Gdy zabierali socjaldemokratów, nie protestowałem. Nie byłem przecież socjaldemokratą. Gdy zabierali katolików, również nie krzyczałem. Przecież nie byłem katolikiem. Gdy zabierali mnie, już nie miał kto krzyczeć.
Potem nastąpiło 38 dni bez Żaka w głośniku. Dni rosnącej beznadziei, zacierania wszelkich śladów przywiązania ludzi do radia poprzez ściąganie kwiatów i plakatów. Dni wyciszania całej sprawy, a także prób utworzenia zupełnie nowego radia. Zapowiedziano nam, że od 1 lutego wszelkie nasze poczynania są bezprawne i zagrożono sankcjami dyscyplinarnymi. Tym niemniej na prośbę słuchaczy spotkaliśmy się z nimi dwukrotnie w klubach studenckich, gdzie poprowadziliśmy dla nich programy na fonii i wizji. Dzięki tej szczególnej atmosferze na osiedlu Politechniki Łódzkiej, dzięki jednak niemożności stworzenia nowego radia, dzięki, jak się później okazało, dużym różnicom w podejściu do sprawy poszczególnych przedstawicieli władz uczelni, dzięki w ostatnich dniach jasnej woli szybkiego rozwiązania konfliktu samego jego magnificencji oraz dzięki zaangażowaniu nie tyle organizacji i instytucji, ile wielu poszczególnych ludzi, powrót radia do pracy w starym składzie i na zbliżonych zasadach stał się możliwy. Nie bez niekiedy żałosnych uników i przetargów został wreszcie przyjęty regulamin radia, który zaakceptowały wszystkie strony, oraz wydane zostało zarządzenie rektora uzupełniające to poprzednie. Swoiste porozumienie zostało podpisane 10 marca, na 4 dni przed otwarciem Japy 86, festiwalu, który bez współorganizacji Żaka w swoim dotychczasowym składzie z pewnością by się nie odbył. Także 10 marca w głośnikach po raz pierwszy od 38 dni pojawił się sygnał radia. Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej nie jest już organizacją studencką. Jest jednostką administracyjną Politechniki Łódzkiej i chociaż działający tu społecznie człowiek nie decyduje o niczym ostatecznie, to jednak udało się ocalić jego wpływ na każdą decyzję w sprawach radia. Ocalone zostało minimum stanowienia nas samych o sobie. Miejmy nadzieję, że pewne wyjście władz uczelni oczekiwaniom zespołu redakcyjnego naprzeciw nie jest jedynie wybiegiem strategicznym. Miejmy nadzieję, że wygrało przede wszystkim poczucie odpowiedzialności za konsekwencje własnego działania. Autorami zamieszczonych w audycji wypowiedzi są słuchacze Radia Żak. Pochodzą one z ostatnich godzin programu pożegnalnego.